Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Studiu obok w rozmowie na żywo jest już z nami pan Bartłomiej Kuraś, ochotniczy chówce pracy. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Oczywiście nasz gość należy do rodziny niezłomnego żołnierza wyklętego ognia. Panie Bartłomieju, a dzisiaj to w ogóle powinniśmy tak świętować w Warszawie inaczej. Mówi się głośno o proteście rodziców o godzinie 16 na placu bankowym. Chodzi o to wprowadzenie karty LGBT+. Plus, ale dzisiaj też rocznica taka. W 1596 roku, 18 marca, król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Dziękujemy ci, Zygmuncie.
Jak to krąży żart w Krakowie, w moim mieście, z którym łączy mnie wiele.
Ale które lekarz, zostawiłem.
Tak, które zostawiłem na poczet Warszawy. Lekarz zalecił królowi wyprowadzenie się na wieś, dlatego też przeniósł stolicę do Warszawy. Ale to jest taki, wydaje mi się, bardzo przyjemny...
Przebaczam.
Przyjemny żart.
Niech teraz mieszkańcy Krakowa przyjadą do naszej pięknej Warszawy.
Oczywiście.
Ciekawe, czy znajdą tu świeże powietrze, jak na wsi, prawda?
No zapewne mogą konkurować między sobą te dwa miasta pod tym względem. Tak, dzisiaj się spotykamy po raz kolejny i cieszę się bardzo z tego spotkania, bo poza pracą w Ochotniczej Chówce Pracy doszło w końcu do rejestracji mojego dzieła, czyli Fundacji Bez Hamulców. Mhm. I właśnie w tym temacie się spotykamy, co też ciekawe, fajnie, że to się zbiega z tą rocznicą, bo tutaj przychodzę z pewnym pomysłem, który się narodził w zeszłym roku podczas naszego rajdu w stuleciu odzyskania niepodległości do Nowego Targu, a mianowicie 100 za 100, czyli 100 szlaków rowerowo-turystycznych za stulecie niepodległości.
100 szlaków turystycznych na stulecie niepodległości. No dobrze, kto podjął się tego dzieła wyboru tych szlaków?
Pomysł narodził się między dwiema fundacjami, znaczy wtedy jeszcze moją grupą rowerową, a fundacją Dwa Koła. Doszliśmy do wniosku, jeżdżąc po całej Europie, jeżdżąc po sąsiednich krajach, że u nas brakuje tak naprawdę tego wątku historycznego, którym jesteśmy w stanie się pochwalić na tle innych krajów Europy. Mamy piękne szlaki rowerowe na terenach południowych, na północnych, na zachodnich. Natomiast taką bolączką w naszym oku jest ściana wschodnia. Tamtych szlaków rowerowych jest bardzo mało. I chcemy powiązać przyjemne z pożytecznym, by został po nas taki trwały ślad. Można to nazwać jako pomnik, ale jest to hołd dla tych, którzy walczyli na przełomie wieku, bo tutaj pragniemy wrócić do średniowiecza poprzez powstania styczniowe, poprzez największe wydarzenia w dziejach polskiej historii i zaplanować szlaki w bardzo ciekawy sposób, z miejscami do biwaków, z miejscami takimi jak są czy w Niemczech, czy w Holandii, na miarę Europy. Tego u nas brakuje.
Co trzeba zatem przygotowywać? Od czego należy zacząć?
Znaczy, przede wszystkim trzeba dużo siły i uporu, bo wszystkie projekty wiążą się z pieniędzmi. Nie są to duże pieniądze, ale również tutaj czynnik ludzki jest nieodzowny. Zaczynamy przede wszystkim od rozmów, by móc cokolwiek zdziałać, jakiekolwiek podjąć działania. Musimy mieć zapewnione środki na taką inicjatywę, inwestycje. I tutaj rozmawiamy z Polską Fundacją Narodową, rozmawiamy również z Fundacją Lotto. Co fajne, już nas wspierają na tym etapie i są z nami senator Jan Kamerski, pan poseł na Sejm Sławomir Hajos. Jestem w trakcie rozmów z naszym zaprzyjaźnionym senatorem Janem Żarynem. Mam nadzieję, że tutaj będzie nas wspierał. A z medium oczywiście cieszę się, że wy jesteście z nami, bo zawsze na was mogę przy takich inicjatywach liczyć, ale również jest z nami TVP Historia. To jest bardzo takie nobilitujące. że medium ogólnopolskie zainteresowało się oddolną inicjatywą, bo ta inicjatywa, jak szereg innych poprzednich, ma łączyć zarówno instytucje pozarządowe, jak i instytucje rządowe. Jest to projekt oddolny społeczny, który ma na celu pokazać współpracę między tymi wszystkimi instytucjami.
Jak on będzie realizowany? Kto tam dotrze, tak? Jak nazwie te szlaki?
Na wstępie robimy badania terenowe, czyli posługujemy się tutaj zarówno dostępnymi środkami poprzez wyszukiwarki, czyli standardową mapą Google. Później wchodzimy już w bardziej szczegółowe mapy terenu i ostatnim takim zwieńczeniem tego jest wizja lokalna. Poprzez wizję lokalną rozumiem tutaj bycie w danym terenie, sprawdzenie go wizualnie, przejechanie go dostępnymi duktami, czy bądź dostępnymi szlakami rowerowymi, jakie już tam istnieją, bo też nie będziemy budować czegoś nowego, tylko będziemy starać się opierać na...
To, co jest, prawda?
Tak, promować to, co jest i opierać się na infrastrukturze, która jest obecna. I przede wszystkim rozmowy z miejscowymi władzami, bo dużo od nich zależy, czy będą chciały nas wspierać, czy będą chciały prowadzić taki szlak poprzez swoje miejscowości, czy będą chciały promować region. Wydaje mi się, że odzew powinien być pozytywny, natomiast zawsze jest ten czynnik ludzki, który potrafi zawieść.
No, ilekroć goście opowiadają o tej ścianie wschodniej naszej ojczyzny, to ogarnia ich wzruszenie. Czy to jest rzeczywiście takie szczególne miejsce, szczególne regiony?
Tak, są to szczególne regiony, tym bardziej, że tam przykłady Mazur, tak, przepiękne tereny, przepiękne miejsca, przepiękna historia Polski, ale ta polskość gdzieś nie jest za bardzo widoczna dla zwykłego turysty, który chce się zagłębić w ostańce puszczy czy w jakieś niedostępne miejsca. My pragniemy te miejsca przybliżyć, bo są tam tereny i powstańców styczniowych, są tam tereny powstańców listopadowych. Tutaj takim mi bliskim miejscem jest miejscowość Jaciążek. Tam znajduje się Ośrodek Szkolenia i Wychowania Młodzieży OHP. W okolicznych lasach jest multum mogił powstańców. W miejscowości Płoniawy Bramura jest ich mogiła. Jest to miejsce, gdzie nie biegnie żaden szlak. Nie są te za bardzo groby oznaczone. Przepiękne kapliczki, przepiękne tereny i pragniemy poprzez takie miejsca wpisać to na dostępne mapy turystyczne, by każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie. Dzisiaj większość ludzi, większość moich znajomych, mieszkańców Warszawy czy nawet Krakowa poszukuje miejsca, gdzie może odpocząć. Małopolska góry zaczynają przytłaczać również zwykłych ludzi. Ja sam uciekam w miejsca, gdzie tego turysty jest naprawdę ciężko spotkać.
Albo gdzie nie ma zasięgu.
Tak, albo gdzie nie ma zasięgu. Tam jest wtedy najlepiej.
Podobno ale nad Bugiem nie ma zasięgu.
Tak, tam również planujemy. Nad Bugiem, Roztocze, więc tutaj cała ta ściana wschodnia po Małopolskę i Mazowsze. Chcielibyśmy, zobaczymy, co czas pokaże i jak tutaj będą się przychylnie do nas odnosić. Chcielibyśmy poprzez te działania po prostu zachęcić społeczeństwo do zwiedzania i chwalenia się tego, czym my mamy. Bo mamy naprawdę wiele w porównaniu do innych krajów, chociażby pod względem turystycznym czy samym krajobrazowym. No, mamy wszystko. Mamy góry, mamy pojezierza, mamy morze. I wiązanie historii z turystyką wydaje mi się jest takim fajnym połączeniem pożytecznego z przyjemnym.
Czyli tak naprawdę te szlaki rowerowe będą umieszczone także na mapach turystycznych, może jak da w przewodnikach historycznych, także tych tłumaczonych na język angielski, bo niejednokrotnie ci rowerzyści, tak, pasjonaci, to nie tylko Polacy, ale także goście zagraniczni.
Dokładnie tak. Tutaj nie będziemy wychodzić za bardzo przez szereg. Planujemy dwujęzyczne, czy tablice informacyjne, czy przewodniki, właśnie w języku angielskim i w języku polskim. Mamy już wstępne rozmowy z osobami, które się tym zajmą. Tutaj jesteśmy również na etapie rozmów z IPN-em, by wesprzeć się wiedzą historyczną, którą oni posiadają, bo nie będziemy wypracowywać sami. Zresztą nie jesteśmy do tego stworzeni, nie jesteśmy instytucjami, które zajmują się stricte historią. Jesteśmy bardziej pasjonatami historii, a chcemy się opierać na wiarygodnych źródłach, na wiarygodnych przesłaniach i miejscach z tym związanych. Więc tutaj będziemy chcieli nawiązać tą współpracę ściślejszą i myślę, że odzew będzie ze strony Instytutu Pamięci Narodowej pozytywny. Takich instytucji czy lokalnych muzeum na terenie całego naszego kraju, które specjalizują się tylko i wyłącznie w tematyce swojego regionu, jest dużo, więc pragniemy dotrzeć do nich i wesprzeć się o ich wiedzę. Wiadomo, nikt lepiej nie zna własnego terenu niż osoby tam urodzone.
To prawda, to prawda. Gdzie będzie zamieszczona ta informacja na temat konkretnego szlaku, na temat konkretnego wątku historycznego? Gdzie ją znajdziemy?
Takie informacje będą znajdować się zapewne w informatorach PTTK, ale również będziemy opierać się na gminach i na powiatach. Oni również mają swoje działy, które zajmują się historią i turystyką lokalną, więc takie informacje będą zarówno na stronach internetowych. Będziemy próbować, jeżeli na to środki pozwolą, stworzyć odrębny portal poświęcony tym szlakom. Będziemy docierać poprzez mass media do ludzi, poprzez lokalne media do ludzi, a przede wszystkim na początku każdego szlaku będzie stała tablica informacyjna ze szczegółową mapą, którędy biegnie szlak, czego dotyczy i miejscowości i historii tych miejscowości z tym związanych, tak? Planujemy początek, taki pilotażowy odcinek zrobić w Małopolsce ze względów wiadomych. No, ja stamtąd pochodzę, kolega z Fundacji Dwa Koła z Nowego Targu, Adam Perchał, jest na miejscu. Mamy jakąś wypracowaną nić porozumienia między gminami czy powiatami i takim odcinkiem będą trzy szlaki tak naprawdę. Będzie to szlak kurierów tatrzańskich z Zakopanego do Szaflar.
Mhm. Od razu dumnie brzmi, prawda? Nie szlak rowerowy, tak. Tylko szlak kurierów tatrzańskich.
Szlak kurierów tatrzańskich. Mhm. Następny szlak będzie to szlak Konfederacji Tatrzańskiej z Szaflar, z rodzinnej miejscowości Augustyna Suskiego, założyciela Konfederacji Tatrzańskiej, do Waxmundu. Z Waxmundu pobiegnie szlak Organizacji Orła Białego. Jest to organizacja zapomniana w historii, a tak ważna w okresie przedwojennym i samych początków wojny. Będzie on biegł z samej miejscowości na Turbacz. Z Turbacza chcemy pociągnąć szlak pierwszego pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej w stronę Rabki. Rabka jest bardzo znanym kurortem, ale pod względem turystyki rowerowej bardzo słabo wykorzystanym, więc chcemy tutaj wesprzeć działania lokalnych władz i pociągnąć taki szlak. Jesteśmy w następnych rozmowach z tymi instytucjami, więc zobaczymy, co czas przyniesie.
Uśmiecham się, bo jak kurier tatrzański to Helena Murusa-Szówna. Jeżeli dobrze pamiętam.
Marusa Żówna.
No właśnie. Takie oto nazwisko, uśmiecham się, no bo kobieta.
Tak, kobieta. Było wiele kobiet, które były czy łączniczkami, czy kurierami tatrzańskimi. Bardziej znane, mniej znane. Ale to nie były jedne i te same osoby. Tak jak...
Czyli tak przenosili meldunki, ale także przeprowadzali ludzi?
Tak, również. Również. Słynny zielony szlak przez zieloną granicę, tak kiedyś nazywany, wiódł z Turbacza poprzez Tatry na Słowację i na Węgry. Z tego szlaku w okresie powojennym również korzystali partyzanci ognia. Tutaj warto wspomnieć chociażby żołnierza korzeniami z Wileńszczyzny, Rocha Antoniego Wąsowicza, który został złapany już pod Wiedniem i został oddany przez tamtejsze władze w ręce NKWD. Ich była czwórka. Wszyscy zostali schwytani i oddani komunistom. Zostały na nich wyroki wykonane w Krakowie na Montelupich.
Uśmiecham się trochę, ponieważ sobie przypominam od razu przekazaną prawdę na temat francuskiej pomocy przejścia przez góry i ratowania na przykład Żydów. Oni zrobili już na ten temat nie jeden film i to z jaką wielką pompą, prawda?
Tak.
A u nas ciągle brakuje promowania tego typu wydarzeń, tego typu nietuzinkowych postaci.
Gdzie to jest, wszystko opiera się o tak naprawdę o politykę, tak? My mamy się czym chwalić. Powstaje tych filmów sporo też u nas, musimy na to zwrócić uwagę, chociażby Wyklęty.
Ostatnimi czasy.
Tak, ostatnimi czasy, natomiast jest dużo do roboty. Lubię naszych reżyserów, ale no, my nie mamy takich nakładów finansowych jak Hollywood, czy ogólnie Stany Zjednoczone i nie mamy takich reżyserów jak Mel Gibson, więc tutaj trudno jest nam się wybić z tym do świadomości ogólnie świata, tak? Gdzieś tam ktoś coś wie na ten temat, ale obecna propaganda i obecna tok myślenia ludzi jest taki, jak przedstawiają go nasi starsi bracia w wierze, a nie jest przychylny dla Polaków.
Co trzeba zrobić, żeby to zmienić?
Przede wszystkim, według mnie, to jest praca u podstaw. To jest nic innego niż witosowska praca u podstaw międzywojnia. Świadomość ludzka to jest nie polityka na wiejskiej. Świadomość ludzka to są młodzi ludzie, to są osoby, świadkowie tamtych wydarzeń. I na tym powinna polegać ta praca, która ma za zadanie przebić się do szerszego grona, tak? Że mieszkaniec danej miejscowości, wyjeżdżając gdzieś za granicę, wie na ten temat dużo i może na ten temat wiele opowiedzieć.
I może obronić się także, tak?
Tak. Natomiast tego bardzo brakuje w Polsce. Ja mam przykład w mojej pracy, gdzie jest część młodzieży, którą interesuje historia, ale ze względu na jakieś takie przytłamszenie ogólne, że historia jest niefajna.
Pasen,
że,
tak?
Tak. Ciężko im się otwierać na to. A historię można pokazywać na wiele sposobów. Nie są to suche lekcje historii w szkołach, nie są to suche wykłady prelegentów na jakichś wystąpieniach, lecz można ją pokazywać na wiele ciekawych sposobów i łączyć ją. Przykładem takiego łączenia są wykłady, które robimy w Ursusie. Ostatni wykład mieliśmy z panem Tadeuszem Płużańskim, sąsiadem z dzielnicy Bemowo i prezesem Fundacji Łączka, który pokazał fajnie właśnie, jak łączyć tą historię. Czyli zaczynając, byliśmy wtedy dzień po...
Takich nauczycieli potrzebują w szkołach nasze dzieci.
Dokładnie. Tutaj młodzież była bardzo zainteresowana tym, co on pokazał, bo pokazywał historię Armii Krajowej, bo byliśmy dzień po przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej w Armii Krajową, czyli to było 15 lutego. Pokazywał tą ciągłość walki żołnierzy wyklętych, aż do wtedy najświeższych wydarzeń, czyli śmierci premiera Olszewskiego, tak? Powiązanie tego wszystkiego powodowało to, że ta młodzież słuchała z ciekawością. Nie było to dla nich jakieś takie suche, monotonne kręcenie wokół jednego tematu i odnoszenie się do tego, co tak naprawdę jest im znane. Tylko pokazanie całej historii, całej tematyki,
wszystkich
całego
wątków,
problemu,
prawda?
Tak, w szerokim paśmie aż do obecnych wydarzeń.
I wtedy rzeczywiście nawet jest zdziwienie u tych młodych ludzi.
To prawda.
Tak?
To
że
prawda.
To z tego wynika, ponieważ to zadziało się wówczas?
Dokładnie tak. Więc tutaj co do tej pracy i przebicie się do świadomości, to jest przede wszystkim ta praca u podstaw, praca w małych grupach, pokazywanie tych ważnych wydarzeń, nawet z naszych małych miejscowości. My w czerwcu jako fundacja planujemy zrobić grę miejską na terenie Ursusa odnośnie wydarzeń czerwcowych. Jest to jedna z wielu iskier, która zapłonęła w 76 roku oddolnie do powstania Solidarności. Temat tak naprawdę przypominany poprzez jakieś imprezy patriotyczne przy pomniku, złożenie wieńców. Natomiast zagospodarowania młodzieży przy tym nie ma, no bo nie oszukujmy się, przymuszony chłopak czy dziewczyna ze sztandarem przy pomniku, to nie jest to samo, gdzie mogą wczuć się w tamten okres, mogą dotknąć jeszcze istniejących świadków niemych historii, takich jak budynki, które tam istnieją, przechodzić tamtymi terenami, robić zadania i połączyć rywalizację sportową z rywalizacją historyczną. I tutaj planujemy to zrobić 13 czerwca ze względu już na wystawienie ocen w szkołach i odpowiedź na tą pustkę w dzielnicy.
A to prawda, tak. Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego, prawda?
Tak, tak. W tym roku mamy wcześniej zakończenie.
Ciała, tak.
Dokładnie. Więc poprzez takie lokalne działania też próbujemy dotrzeć do świadomości, tak? Miasto Warszawa tych historii ma tysiące. Na przestrzeni dziejów ma tysiące tych gier terenowych w niektórych dzielnicach, gdzie młodzież naprawdę prężnie działa, są potężne chówce harcerskie. Jest dużo, natomiast są dzielnice, tak jak Ursus, gdzie tych rzeczy jest bardzo mało. Co jest tego powodem, nie jestem w stanie ocenić. Natomiast wychodzimy naprzeciw tej pustce. Chcemy pokazać, że jako dzielnica jesteśmy związani z Warszawą, że jako dzielnica mamy się czym pochwalić i mamy co szanować. Bo tak naprawdę jest również zapomniany szlak, tędy przeszła Warszawa po poddaniu Powstania Warszawskiego. Zapomniany szlak. Nie ma żadnej informacji przy torach, nie ma żadnej informacji przy domach kultury. I gdzieś w dozie czasu myślę, że również tym tematem się zajmiemy.
Panie Bartłomieju, jak pan ocenia zaangażowanie władz Warszawy w upamiętnienie ważnych dla mieszkańców tego miasta miejsc historycznych?
Powiem tak trochę wymijająco, jako przyszły psycholog, nie mi to oceniać. Dzieje się tego...
Nie, bo się cieszymy, pan mówi, że harcerze się angażują, tak, ludzie od Donii się angażują, tak? Społeczność lokalna się angażuje.
Ostatnio miałem przyjemność brać udział na początku marca w finale paczki dla kresowian. Było to na dzielnicy Wawer i tam bardzo przykuło moją uwagę zaangażowanie harcerzy z tamtejszego chówca, którzy byli czynnie zaangażowani nie tylko w zbieranie darów, nie tylko w ich segregację, ale przede wszystkim w wyjazd do naszych rodaków na Kresach. To pokazuje potencjał, jaki jest w harcerzach, jak oni pomimo trudnych czasów dzisiaj, pomimo jakiegoś takiej ogólnej niechęci do tych instytucji, które działają od dziesiątek lat na terenie naszego kraju, przyciąga tą młodzież. Sam jestem ojcem 6-letniego chłopca i 2-letniej dziewczynki i nie wyobrażam sobie przekazywać im wartości, które mi przekazywali dziadkowie czy ojcowie, poprzez inne działania, jak tutaj na terenie Warszawy, harcerstwo. Więc na pewno jest to jeden z dużych czynników, który cieszy się poparciem i społecznym, i myślę, że władz lokalnych, chociaż tak jak mówię, no nie mi oceniać działania, które podejmuje miasto Warszawa w kierunku upamiętniania czy powstania warszawskiego, czy powstania styczniowego, bo każdy ma na to inny pomysł. My staramy się przebić z własnymi pomysłami, tak by przyciągnąć ludzi, nie zniechęcić ich, wręcz przeciwnie, by ten odzew był pozytywny i szeroki. Liczymy się z tym, że ta praca jest ciężka i mozolna i będzie czasochłonna, ale przyniesie na pewno efekty.
I tak to jest jakiś nasz, nie wiem czy wielki sukces, ale przełomowy, że i zagranica, ale także lokalni, nie tylko celebryci, zaczęli zauważać, że tak naprawdę w Warszawie były dwa powstania. Nie tylko powstanie w getcie warszawskim, które jest upamiętniane, prawda? I na portalach widziałam społecznościowych, wielu celebrytów to nakazuje, a o powstaniu warszawskim cisza.
Znaczy jest to problem, o którym rozmawialiśmy. Polska stała się takim dzieckiem do bicia, może to brzydko zabrzmi, ale tak jest. Ja tutaj gdzieś takie wewnętrzną przykrość mi sprawiło wycofanie się rządzących z ustawy o IPN-ie. Rozmawialiśmy z Tadeuszem i Tadeusz to przedstawił również na spotkaniu, że było to niesłuszne i było to błędne. I to pokazuje, co dzisiaj się dzieje, tak? Promowanie tego powstania w getcie, jak najbardziej, to byli Polacy. To byli ludzie o narodowości polskiej.
Którzy też zapłacili za wszystko
tak,
życiem.
Tak, nie tylko życiem, ale również trzeba pamiętać, że w takich jednostkach wojskowych, jak Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, czy później Żołnierze Wykręci, było multum tych ludzi pochodzenia żydowskiego, bo narodowości oni byli polskiej, którzy kochali swoją ojczyznę, którzy ginęli za tą ojczyznę przez wieki, którzy byli zaangażowani i społecznie, i politycznie w działania na rzecz dobra państwa. Więc oddzielanie tego tak naprawdę to nie przynosi żadnego skutku. Wręcz przeciwnie, robi to pożywkę do ataków na Polaków jako wielkich antysemitów poprzez ludzi nie mających o tym żadnego pojęcia.
Ja się tylko cieszę, że nie zakazują nam karmić dzieci piersią.
Zobaczymy.
Nie, no teraz się uśmiechamy do siebie, prawda? Przez szybkę. A to tak strasznie brzmi. Jest. Pewien amerykański pisarz przyjechał tutaj, promował swoją książkę i doskonale wiedział o powstaniu w getcie warszawskim, a nie mówił o powstaniu warszawskim. Oczywiście dałam mu adres i wysłałam go do Muzeum Powstania Warszawskiego. Był zafascynowany historią Polski, był zafascynowany historią Warszawy. Powiedział, jak to jest możliwe, zobaczyłam tam, jak wyglądała Warszawa po wojnie.
To jest prawdą, bo...
Był w szoku, młody chłopak.
Nawet te odnowione kamienice nie oddają uroku
tego blasku,
tego miasta.
Nie.
Miasta nie oddadzą. Nie bagatelnie Warszawa była nazywana Paryżem wschodniej Europy, tak? Więc rozwój miasta, rozwój w tamtych czasach polityki i gospodarki kraju był niesamowity. Więc tutaj działania ówczesnych polityków, działania ówczesnych instytucji, nazwijmy to dzisiaj pozarządowych, powodowały to, że to społeczeństwo było zjednoczone, myślało jednomyślnie i chciało tej wolności. U nas pokutuje to 60 lat komuny. Ja bym się skłonił tutaj nawet i więcej, że społeczeństwo jest stłamszone, społeczeństwo jest skłócone. Ja wiem na własnym przykładzie, jak mi dużo czasu zajęło zmiana myślenia, że może być lepiej z myślenia, a jeszcze może być gorzej. Więc jest to jest milowy krok, by ludzie w Polsce zaczęli myśleć, że może być lepiej. Żeby to myślenie komunistyczne, że może być gorzej, bo przyjedzie zły wujek ze Stanów i narobi hałasu, a nasi nas przytłamszą. Wręcz przeciwnie, myśmy powinni jako kraj umiejscowiony w sercu Europy korzystać zarówno z prawa, jak i z lewa. I na tym polega mądrość społeczeństwa, na tym polega mądrość polityków, by nie kłócić, ale jednoczyć.
W jaki sposób słuchacze Radia Warszawa mogą zaangażować się albo udzielić wsparcia temu pomysłowi 100 szlaków na stulecie niepodległości?
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wiadomo, Warszawa jest potężnym miastem, mieszkają tu ludzie z różnych zakątków Polski. Jeżeli ktoś zna ciekawą historię, zna ciekawe miejsca z terenów Warszawy, chociaż tutaj zapewne będziemy borykać się z dużym problemem zrobienia jakiegokolwiek szlaku ze względu na miasto, ale będziemy się starać, zna historie lokalne gdzieś z terenów wschodnich naszego kraju obecnego, z naszego
Góry obecnych... Szwedzkie przecież.
Też piękny temat. Tutaj z panem Piotrem Grzybowskim rozmawialiśmy wielokrotnie w tym kierunku. Chociażby też moja dzielnica Ursus, multum szpitalów polowych, multum terenów, którymi wycofywali się powstańcy warszawscy. Szlak tędy przeszła Warszawa, Włochy, Ursus, Pruszków. Więc tych tematów jest gro. Nie uciekamy przed Warszawą, staramy się tutaj również działać i będziemy działać na pewno. Natomiast zachęcam do pomocy, tak jak mówiłem, ciekawe miejsca historyczne, ciekawe historie związane z dziejami naszego kraju. To nie jest najnowsza historia, to jest historia całej Polski.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan Bartłomiej Kuraś, Fundacja Bez Hamulców, Ochotnicze Chówce Pracy i pomysłodawca 100 szlaków na stulecie niepodległości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.